Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winienu. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katą, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo pańskie.
Amen.
Postanowiłem sobie trzymać się tych czytań, które będą danego dnia czytane. Jeszcze nigdy się na tym nie zawiodłem, choć czasem jest to dosyć wymagające. Już patrzyłem, już myślę o jutrzejszym kazaniu i rzeczywiście jest to słowo, które wymaga, ale to jutro. Dzisiaj dostajemy od Pana Jezusa takie teksty, takie słowa, które dotyczą spraw, myślę, o których zawsze warto usłyszeć, o których zawsze warto pomyśleć, szczególnie może w Wielkim Poście, w czasie rekolekcji. Pierwsze czytanie, to ze Starego Testamentu, to jest fragment, który opowiada o modlitwie, który jest fragmentem modlitwy Azariasza. No a Ewangelia jest o przebaczeniu. Więc modlitwa i przebaczenie, o tych dwóch rzeczach chciałbym dzisiaj na chwilę powiedzieć. To, że to jest modlitwa w ogniu, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ten człowiek, który się modli, modli się w środku ognia. Tak tu jest napisane. Co to znaczy? To jest fragment Księgi Daniela, która opowiada m.in. historię 3 młodych chłopaków, którzy dostają się do niewoli w Babilonie razem z całym narodem izraelskim. I przez to, że są bardzo bystrzy, inteligentni, oni dostają się do służby królewskiej. W pewnym momencie tej historii król tworzy taki wielki złoty posąg i każe, żeby wszyscy ludzie oddawali cześć temu posągowi. Ci 3, jako prawdziwi, wierni Izraelici, nie chcą tego zrobić, nie chcą służyć jakiemuś bożkowi, jakiemuś posągowi. Karą za to jest kara pieca ognistego. Są wrzuceni do pieca, są potem z tego uratowani, z tego pieca. Ale właśnie tu jesteśmy w tym momencie, kiedy jeden z nich, Azariasz, otwiera usta w środku ognia i modli się w takim dosyć nieprzyjemnej, nieciekawej sytuacji. Co to dla nas znaczy? Jaka tu lekcja dla nas? Pierwsza lekcja jest taka, że każde moje położenie, cokolwiek by to nie było, gdziekolwiek bym się też dzisiaj znajdował, dzisiaj, kiedy Pan Bóg mówi do nas takie słowo, każde moje położenie jest dobre, żeby się zacząć modlić. Nie ma takiej sytuacji w życiu kogoś z nas, która nie mogłaby być początkiem modlitwy. Nie ma takiej sytuacji, kiedy modlitwa byłaby niemożliwa. Do modlitwy potrzebne są dwie osoby. Potrzebuje samego siebie i potrzebuje Pana Boga, żeby się z Nim spotkać. Pan Bóg zawsze jest. Jest zawsze wierny, jest zawsze obok mnie. Pytanie takie, czy ja zawsze jestem ze sobą? Czy ja wiem, co się ze mną dzieje, żeby Panu Bogu o tym powiedzieć? Czy żyję, tak jak wczoraj mówiłem, w takiej iluzji i żyję obok siebie? Czy rzeczywiście wiem, co ze mną jest, żeby się modlić? Czy rozumiem swoje położenie? Myślę, że łatwo nam przychodzi modlitwa. Takie jest też moje doświadczenie modlenia się w takich skrajnych sytuacjach. Wtedy, kiedy to właśnie jest trwoga, to wiemy, do kogo trzeba iść, że trzeba pójść do Pana Boga. Kiedy jest bardzo dobrze, kiedy się układa, kiedy spotyka mnie jakieś niespodziewane szczęście, to wtedy też jakoś spontanicznie chcę mi się Bogu dziękować, no komuś chcę za to podziękować. A co z takimi sytuacjami, kiedy się nic nie dzieje? Kiedy jest po prostu zwykły wtorek? Kiedy się po prostu nic szczególnego nie wydarzyło? Kiedy to życie jest takie właśnie, można powiedzieć, nijakie? To też jest dobra sytuacja, dobra okazja, to też jest dobre położenie do tego, żeby się zacząć modlić. Może się też przy okazji modlitwy pojawiać taka pokusa i na pewno się pojawia. Mnie się ona pojawia czasem, żeby, jeżeli mam już się zabierać za modlitwę, to muszę mieć do tego najlepsze warunki. Muszę być bardzo skupiony, muszę mieć na to czas, nigdzie się nie śpieszyć. Jeżeli tak, to tylko tak się właśnie masz modlić. A jeżeli nie masz tych warunków, nie masz tego komfortu, to lepiej się w ogóle za to nie zabieraj. I może tak być, że cały czas gonię za jakąś taką modlitwą, że kiedyś będę się więcej modlił, kiedyś będę się lepiej modlił, a w ogóle nie zaczynam się modlić. Tymczasem myślę, że takim najważniejszym kryterium w modlitwie jest to, żeby ona była modlitwą szczerą. Żeby ona rzeczywiście dotyczyła mojego życia. Dotyczyła tego, co się teraz ze mną dzieje. Czasem przeszkadzają nam rozproszenia na modlitwie. Takie myśli, które dotyczą spraw, którymi aktualnie żyję. Nie mówię o pokusach, bo pokusy mają taką urodę, że one właśnie chcą mnie w ogóle od modlitwy odciągnąć, że chcą w ogóle, żebym ja wszedł na jeszcze w jakieś zło, tak, żebym ja w ogóle od Pana Boga się odwrócił. To są takie myśli, które ja się modlę, ja się staram skupić, ale cały czas coś przeżywam, jakieś słowa mi się przypominają. Myślę, że każdy zna takie doświadczenie, wie, o czym mówię. Ja też odkrywam coś takiego, że nie muszę z tymi rozproszeniami moimi walczyć. Bo skoro to jest treść mojego życia, że to są te sytuacje, na które, nie wiem, czekam, albo których się boję, albo które się wydarzyły i no, trudno mi trochę przełknąć to, że, nie wiem, jakiś błąd popełniłem, albo coś za dużo powiedziałem. Tak często mam, że coś za dużo powiedziałem i potem zaczynam mówić do Pana Boga i właśnie ciągle gdzieś taki wyrzut, po co ja w ogóle tutaj otwierałem usta do kogoś i tak dalej, z tego więcej zła wyszło, że mogę tak tym żyć i mogę cały czas próbować odsuwać to od siebie. Nie, nie chcę, jak chcę się modlić z Panem Bogiem, ale przecież to jest moje życie. To jest treść mojego serca. Ja teraz o tym myślę, to przeżywam, to pamiętam, z tym staram się uporać. Dlaczego tego nie pokazać Bogu? Panie Boże, taki jestem w tej chwili. I to jest moje serce. I moje serce chcę przed Tobą otworzyć. Bo w każdym położeniu, nawet w środku ognia, tak jak ten młody Azariasz, w każdym położeniu mogę się modlić. Mogę otworzyć serce przed Panem Bogiem. Na jaki temat modli się Azariasz? O co chodzi w jego modlitwie? On tu mówi o sytuacji nie tyle też swojej, ale w ogóle swojego narodu. Mówi tutaj o tym, że oni są wygrańcami. Stracili swoją świątynię, stracili swoją ziemię. No są takimi ludźmi, którzy musieli zostawić wszystko. Ale to, co najbardziej go dotyka i żali się Bogu w swojej modlitwie, to mówi: Panie Boże, nie mamy miejsca, gdzie możemy Cię czcić. Nie ma teraz miejsca, gdzie mogę pójść i złożyć ofiarę ze zwierząt, gdzie mogę złożyć ofiarę z jedzenia, gdzie mogę palić Tobie kadzidło. Nie mam takiego miejsca, Panie Boże. Nie wiem, jak oddawać Tobie chwałę. Nie mam całej tej zewnętrznej strony mojego kultu. I on dochodzi do takiego wniosku, który może być dla nas też ratunkiem i odpowiedzią, bo on mówi: Panie Boże, to co mam, to jest moja dusza. To jest to, czego nie widać. To jest moje wnętrze, które właśnie teraz to będzie moją ofiarą. Nie ma tych ofiar zewnętrznych, nie ma tych zwierząt, które się zabija, ale jest moja dusza. Moja dusza strapiona i duch uniżony, to jest moja ofiara teraz przed Tobą. To słowo jest dla nas taką podpowiedzią, że dla Boga w modlitwie bardziej liczy się to, co jest w środku, niż to, co jest na zewnątrz. I Pan Jezus wiele razy w Ewangelii wypomina ludziom to, że bardziej zajmują się tylko zewnętrzną stroną rzeczywistości, a nie są w środku. Na przykład mówi Jezus tak do faryzeuszy, bardzo często to Pan Jezus jest ostry wobec nich, mówi: obłudnicy, dbacie o zewnętrzną stronę kubka i misy. Chcecie, żeby czyste naczynie było z zewnątrz, a nie widzicie tego, że w środku tego naczynia ono jest pełne zdzierstwa i niegodziwości. Obłudni jesteście. Zależy wam tylko na tym, co jest na zewnątrz, żeby ładnie wyglądać, żeby dobrze się pokazać. Przypomina mi się teraz ta Ewangelia, którą przecież czytamy w środę popielcową. Pewnie no, wszyscy byliście wtedy w kościele. Uważajcie, żeby wasze uczynki nie były spełniane przed ludźmi po to, żeby się im podobać. Jak dajesz jałmużnę, to niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Jezus uczy ciągle uczniów, czy wy żyjecie na zewnątrz, przed ludźmi, żeby ludzie was widzieli? Czy wy żyjecie przed Ojcem, który widzi w ukryciu? Na kim wam bardziej zależy? Na czyjej opinii wam bardziej zależy? Ludzkiej czy Bożej? Pan Bóg jest zainteresowany naszym środkiem, moim sercem. Pewnie wiele razy każdy z nas w życiu się zawodził na takich swoich sądach na temat jakiegoś człowieka, jakąś opinię sobie wyrabiam tylko na podstawie tego, co widzę. Wyglądu, zachowania, ubioru. Często czasem właśnie okazuje się, że się mylę. Że ten człowiek, gdy poznaję go od środka, gdy poznaję jego wnętrze, gdy będę z nim dłużej, okazuje się być kimś innym. Pan Bóg właśnie chce nam tego oszczędzić i mówi: zajrzyj do swojego serca. Pan Bóg nie jest zainteresowany tym, co jest na zewnątrz, ale mówi: ja patrzę na twoje serce, patrzę na twoje pragnienia, na twoje intencje, na to, o co tobie chodzi, kiedy do mnie przychodzisz. Ewangelia o przebaczeniu, tak jak powiedziałem. Tutaj jest pytanie Piotra, które myślę, że jest pytaniem wielu z nas. Panie, ile razy? Ile jeszcze razy mam dawać szansę drugiemu człowiekowi? Ile jeszcze razy mam decydować się na to, że będę kochać jeszcze raz? Ile jeszcze razy mam właśnie wracać do człowieka? Czy nie byłoby łatwiej po prostu powiedzieć: już nigdy więcej, już nie chcę pojednania, już sobie tak bądźmy daleko od siebie, ale przynajmniej nie wracajmy już do siebie, bo to za dużo nas kosztuje. Temat przebaczenia jest o tyle, myślę, trudny, że on operuje, on się gdzieś tutaj rozgrywa na bardzo takich ognistych emocjach w nas, na poczuciu krzywdy. No bo ktoś mi coś wyrządził złego, ktoś mnie zlekceważył, albo właśnie powiedział mi jakieś niedobre słowa, albo mnie zostawił. No tutaj pewnie każdy mógłby coś wymienić. To jest poczucie krzywdy. A drugie, taka silna bardzo emocja w przebaczeniu, to jest właśnie chęć zemsty. Teraz właśnie w takim razie muszę dopiąć sprawiedliwości. Skoro ty mi tak zrobiłeś, no to jest w nas taka chęć odwetu, żeby właśnie w takim razie też zrobić źle i będzie porówno. Co takiego ważnego Pan Jezus chce nas nauczyć dzisiaj o przebaczeniu, kiedy mówi nam taką historię, kiedy opowiada nam taki obraz jakiegoś dworu królewskiego, na którym są słudzy i król chce się teraz rozliczać ze swoimi sługami. Ważne jest to, że tych dłużników w Ewangelii jest dwóch. Pierwszy jest winien królowi 10 tysięcy talentów. To jest niewyobrażalnie dużo pieniędzy. Jezusowi o to chodzi, żeby pokazać, że ten pierwszy człowiek jest winien taką kwotę, którą on nigdy nie jest w stanie oddać. Nigdy nie jest w stanie zapłacić tego długu. Dlatego ta jego reakcja, miej nade mną cierpliwość i oddaj mi, to jest jedyne, co mu zostaje. Przebacz mi, bo ja nigdy ci tego nie oddam. Nie jestem w stanie tobie takich wielkich pieniędzy oddać. I to jest pierwszy dłużnik. Drugi jest jego, nazwijmy to kolegą, jest mu winien jedynie 100 denarów. To nie jest nic, bo to jest mniej więcej zapłata za 100 dni pracy. No ale jednak wyczuwamy, że to jest możliwe do zapłacenia. Że to jest coś, co można zwrócić. I zobaczcie, tutaj jest właśnie klucz do zrozumienia tej przypowieści. Ten pierwszy, któremu jest przebaczona taka ilość. On jest głuchy i ślepy. On nie widzi tego, co mu się stało. Bo za chwilę jego kolega dokładnie takimi samymi słowami mówi: miej nade mną cierpliwość, oddam tobie kiedyś. On mówi: nie, nie chcę tobie przebaczyć. Przed chwilą mu przebaczono, a on za chwilę już nie chce przebaczyć. To jest ważna lekcja, którą Jezus mówi o przebaczeniu do nas, że przebaczenie jest naśladowanie. Tym pierwszym człowiekiem, tym dłużnikiem, który ma taką ilość pieniędzy do zapłacenia, jestem ja. Tym długiem jest mój grzech. Tym królem jest Bóg. To On jest tym, który mi darował taki dług, którego nie byłbym nigdy w stanie spłacić. Bo grzech jest taką tragedią między mną a Bogiem. I Bóg mi to darował. Wylał za to krew swoją, Jezus Chrystus, żebym ja był zbawiony. Żebym mógł chodzić do spowiedzi, żebym mógł usłyszeć to, że moje grzechy są mi odpuszczone, że ten dług, ja nie muszę go oddawać. Bóg go umorzył przez zbawienie na krzyżu, przez śmierć Jezusa. I teraz tym drugim jest człowiek, który mnie krzywdzi. Tak, krzywdzi mnie. To jest również bolesne. To jest również... To ma swoją cenę i ma swoją wagę. Jeżeli ja nie widzę tego, że ktoś mi już przebaczył, to może tak być, że właśnie nie będę chciał przebaczyć mojemu bratu. Że nie będę chciał jakby naśladować mojego ojca, który mi przebaczy. Jeżeli nie zobaczę tego, że sam jestem ocalony, że Bóg mnie uratował, to nie będę potrafił ocalić mojego brata. Nie będę w stanie go uratować. Przebaczenie to jest naśladowanie. To jest popatrzenie na to, co Bóg dla mnie robi, żebym potem to oddał drugiemu człowiekowi. Przebaczenie jest procesem. Ono się nie dokona tak od razu. Ono czasem potrzebuje dużo czasu i jest to dla nas czasem trudne, żeby to znieść. Że właśnie ten proces zaczyna się od poznania prawdy, od nienegowania tego, co się stało, nazywania rzeczy po imieniu. Potem on się przeradza w decyzję. Dobrze, nie chcę żywić tej urazy. Nie chcę hodować w sobie tej nienawiści. Dlaczego mam nie hodować tego w sobie? Dlatego, że jeśli to żywię i hoduję, to są takie słowa, które też dużo mówią o tym, co my robimy z tymi uczuciami, że my je żywimy i hodujemy, że je tak w sobie ciągle podtrzymujemy. Jeśli ja w sobie żywię nienawiść, to przede wszystkim szkodzę i niszczę sam siebie. A nie tego człowieka, w którego ta moja nienawiść jest skierowana. Przebaczenie jest potrzebne przede wszystkim mnie samemu. Jest potrzebne po to, żeby moje serce nie zgniło w jakiejś takiej goryczy. Że właśnie cały czas teraz będę właśnie karał Ciebie tym, że się do Ciebie nie odzywam. Albo że Tobie ręki nie podam. Albo że właśnie będziemy siebie unikać. No przecież przede wszystkim ja krzywdzę sam siebie. A w drugiej kolejności tego człowieka. Ale najpierw jestem zły sam dla siebie. Po co? Po co taką krzywdę sobie wyrządzać? Przebaczenie jest potrzebne każdemu, kto potrzebuje przebaczyć. Nie mogę tak siebie niszczyć. Po co to robić? Pan Bóg mnie nie niszczy. Pan Bóg mnie ocala. Pan Bóg mnie ratuje. To jest lekcja, której nam udziela Pan Jezus. Żebyśmy się też uczyli przebaczenia tutaj w czasie mszy. Wczoraj mówiłem o tym przebaczeniu, które nam Bóg daje, o tym przypominaniu nam grzechów, a dzisiaj tylko o jednym miejscu w mszy chciałbym powiedzieć. Dlatego, że przebaczenie jest łaską. Jest przebaczenie tym, co ja dostaję, żeby dać dalej. I zobaczcie, to się dzieje dokładnie wtedy, gdy otrzymujemy pokój od Jezusa Chrystusa. Ksiądz mówi: pokój Pański zawsze będzie z Wami. I potem mówi: przekażcie sobie znak właśnie tego pokoju Pańskiego. Najpierw jestem tym, który przyjmuje pokój od Jezusa. Pokój to jest ten dar, który Jezus pierwszy przynosi w zmartwychwstaniu. Gdy przychodzi już zmartwychwstały do uczniów, odzywa się do nich najpierw pokój Wam. To jest dar nowego życia, który daje Bóg. To pochodzi od Boga. Więc najpierw przyjmuje pokój. I potem to, co my sobie tutaj właśnie robimy w czasie mszy, to my podajemy go dalej. My się w taki sposób mamy uczyć też właśnie przebaczenia, bo z przebaczeniem bardzo się wiąże pokój. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, tam nie będzie pokoju. Tam będzie zamęt, tam będzie ta gorycz. Więc taki jeden drobny gest w czasie mszy, on też jest taką lekcją tego, że tak jak z przebaczeniem, najpierw je przyjmuję od Boga, a potem daję go innym. Daję je innym. My mamy tylko jedno serce. Ja nie mam dwóch serc. Jedno do kochania Pana Boga, a drugie do kochania ludzi. No to tak nie działa. I dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś nie przebacza bratu, jeżeli ktoś nie przebacza człowiekowi, to też on nie jest w stanie przyjąć miłosierdzia i przebaczenia od Boga. To jest to, co my mówimy za każdym razem, Ojcze nasz, przebacz nam, jak i my przebaczamy. No bo jeżeli mam serce takie właśnie zacięte, takie lodowate, takie zamknięte, że ręki nie podam, że nie zadzwonię, że się nie odezwę, że nie chcę robić tego pierwszego kroku, dlaczego ja mam robić pierwszy krok? To niech druga strona przyjdzie do mnie. Jeżeli moje serce jest zamknięte, no to ono jest zamknięte na wszystko. To tak samo Bóg nie może dojść z przebaczeniem swoim do mnie. Dlatego Pan Jezus mówi tak ostro o tym warunku. Jeżeli nie przebaczysz bratu, to i Bóg tobie nie przebaczy. To znaczy nie jesteś w stanie przyjąć tego przebaczenia, które daje Bóg. Jezus mówi o naszym życiu. Jezus zna dobrze nasze serca. Wie to, z czym chodzimy. Nawet to, czego my nie potrafimy ubrać w słowa. Pan Jezus potrafi to nazwać. Dlatego daje nam taką Ewangelię, żebyśmy się od Niego uczyli życia też ze sobą, żebyśmy się uczyli przebaczania. Najpierw, żebyśmy się nauczyli przyjmować przebaczenie od Boga, a potem jako Jego dzieci naśladować Go i podawać je dalej.